Szczęść Boże.
Dzień dobry. W audycji Gość Dnia wita Państwa ksiądz Paweł Czarnecki. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Wojciech Kućko, doktor teologii moralnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kiedy szedł ksiądz do naszego studia w Płocku, mijał ksiądz dom biskupi i tam od kilku lat piękna mozaika, która przypomina wizytę świętego Jana Pawła II w stolicy naszej diecezji, spotkanie z płocczanami. Tych dni ksiądz pewnie za bardzo nie pamięta, bo to jeszcze było wcześniej, w dzieciństwie.
Tak jest. Natomiast ta mozaika i wiele pomników, wiele ulic, to są świadectwa tego, że Jan Paweł II dla coraz większej części naszego społeczeństwa staje się postacią historyczną. Coraz mniej ludzi jest takich, którzy go pamiętają z bezpośrednich spotkań, a coraz więcej tych, którzy go kojarzą, powiedzmy, z jego tekstów, kojarzą go z podręczników do historii. No i taka jest kolej rzeczy. Tak się dzieje po prostu w historii. Niemniej jednak żyje bardzo dużo osób, które doświadczyły nie tylko spotkań z Janem Pawłem II, ale które naocznie widziały różne dzieła, których on dokonywał w Kościele. Dzieła przemiany, przede wszystkim wprowadzania w życie Soboru Watykańskiego II, historyczne wydarzenia związane z obaleniem komunizmu, następnie z tą reorganizacją tutaj świata politycznego w Europie. Wydarzenie bardzo ważne, wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, pewien program duszpasterski na to trzecie tysiąclecie, no to są dzieła świętego Jana Pawła II i to są dzieła, co do których, myślę, nikt nie ma wątpliwości w sensie historycznym, no bo to są fakty, to są pewne wydarzenia z jego życia. Myślę, że może zbyt szybko po jego śmierci, po 2005 roku, zapomnieliśmy o tym, żeby te sprawy dokumentować, przypominać, nie tylko budować pomniki, ale żeby głębiej wejść w jego myśl.
Mhm. Czy to pokolenie, które pamięta, było wtedy obecne na stadionie w czasie mszy świętej, spotykało się z papieżem w czasie jego pielgrzymek, to jest to pokolenie JP2? Czy w ogóle coś takiego istnieje, jak pokolenie Jana Pawła II?
Pewnie jak ksiądz redaktor, ja też pamiętam umieranie papieża i wtedy się bardzo dużo mówiło o pokoleniu Jana Pawła II.
Właśnie.
To był taki termin może socjologiczny, może bardziej na potrzeby chwili, określający pewnie jakąś grupę ludzi, którzy się na tyle identyfikowali z tym, co robił papież, z tym, kim był papież, że no, nie wstydzili się tego, pokazywali, mówili o papieżu. Była też odmienna opcja, pamiętamy, taka no, nawet i czasami może smutna i trudna, koszulek z napisem "Nie płakałem po Janie Pawle II", a więc takich osób, które chciały zamanifestować nieidentyfikowanie się z tym pokoleniem. Czy to pokolenie było, istniało, to pewnie historia w przyszłości odpowie na to pytanie. To, co my możemy powiedzieć, pewnie pamiętając tamte wydarzenia, że to były wydarzenia bardzo ważne w historii Polski po 89 roku. To były takie wydarzenia, które to umieranie papieża pokazało, że my możemy się wokół pewnych spraw zjednoczyć, że był ktoś, kto nas jako naród, jako Polaków, będąc tam w Watykanie, ale kto nas łączył. No bo przecież na pielgrzymki papieża przychodzili ludzie z różnych stron sceny politycznej. Były różne rządy w latach 90. i na początku lat 2000. z prawicy i lewicy i ci ludzie przychodzili, żeby pozdrowić papieża, no bo tak wypadało, to była głowa państwa innego, która przyjeżdżała tutaj do Polski, ale myślę, że oni przychodzili też, ci różni ludzie, z tego powodu, że byli dumni z tego, że ktoś z naszego narodu tak wysoko się znalazł w hierarchii Kościoła i tak wiele zrobił też dla tego Kościoła w Polsce, także dla społeczeństwa polskiego.
Myślę, że był taki czas pontyfikatu papieża, gdzie wśród Polaków panowało przekonanie, że kto nie jest dumny, tak jak ksiądz powiedział, z tego, że mamy papieża Polaka, ten chyba nie jest Polakiem albo nie myśli po polsku, że to było raczej utożsamiane. Nasza tożsamość narodowa, Polska, z tą dumą, że Polak na Watykanie.
Ja pamiętam taki wiersz Czesława Miłosza, którego trudno posądzić o jakąś sympatię wielką do Kościoła katolickiego, ale człowieka, który na swój sposób pewnie wyrażał wiarę w Pana Boga i wartości, które głosił, były bliskie chrześcijaństwu. I on w jednym z wierszy swoich napisał: "Twój portret w naszym domu ciągle nam przypomni, co może jeden człowiek i jak działa świętość." To są słowa Miłosza. One pewnie pokazują tę istotę postaci papieża Jana Pawła II. I dzisiaj ta ocena z perspektywy lat, ona pewnie jest inna i jest różna, ale nie zapominajmy tamtego kontekstu historycznego i tamtego odbioru tego papieża. Pewnie źle się stało, że takie głosy się pojawiały, że kto nie jest za Janem Pawłem II, to nie jest Polakiem, bo Jan Paweł II to nie jest w całości polskość. No, polskość jest czymś więcej. Naród polski ma dużo dłuższą historię niż historia pontyfikatu Jana Pawła II. Ale niewątpliwie jest on jednym z elementów budowania tej tożsamości polskiej.
Świętość, którą zauważył poeta Czesław Miłosz, czym ona jest? Pierwsze okrzyki na pogrzebie Santo Subito, święte natychmiast, nie były przedwczesne? Czym w ogóle jest ogłaszanie świętości i istota świętości? Bo mówimy święty człowiek, a dzisiaj mówi się o nim różne rzeczy.
Pewnie w naszych czasach musimy się na nowo zmierzyć z tym, z definiowaniem świętości. I to nie pierwszy raz w historii Kościoła, bo warto, myślę, tutaj przywołać, skąd się wzięło w ogóle ogłaszanie ludzi świętych w Kościele. Mhm. Dzisiaj tym się zajmuje specjalna kongregacja, czy dykasteria do spraw świętych. Natomiast od początku chrześcijaństwa tak nie było. To jest bardzo długa historia pewnego procesu myślowego, także ideowego i prawnego. Co to znaczy, że tutaj na ziemi my w sposób definitywny władzą papieża, definitywny, czyli ostateczny, czyli taki, co do którego nie możemy mieć wątpliwości.
Nieomylny.
Co to znaczy, że my ogłaszamy, że ktoś jest już po drugiej stronie życia i jest na pewno w chwale nieba, jest świętym. I pewnie w naszych czasach musimy się z tym zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest coraz więcej różnych sposobów postrzegania świata, coraz więcej różnych sposobów patrzenia na osobę, rozumienia osoby, rozumienia także historii. Dzisiaj żyjemy w świecie postprawdy, w świecie relatywizmu moralnego, gdzie się wydaje, że każdy może mieć swoją wersję wydarzeń, rzeczywistości. I wydawać się może, że z jednej strony ktoś dla jednej grupy jest świętym, a dla innych może świętym nie być. W historii Kościoła tak naprawdę to średniowiecze dopiero przynosi taki moment, to jest XII wiek, kiedy papieże zaczynają zastrzegać sobie tę decyzję o ogłaszaniu kogoś świętym. Wcześniej to miało bardzo różne postaci. Choćby to wezwanie Santo Subito dotyczyło i starożytnych czasów tego, że w jakiejś grupie ludzi, w jakimś określonym terytorium było przekonanie, że ten człowiek, którego znaliśmy, który żył z nami, który pracował tu z nami, no to jest człowiek, który w wyjątkowy sposób wykazał się cnotami chrześcijańskimi. No. Później w wieku XVI mamy zmianę tych procedur kolejną i tak naprawdę dopiero papież Urban VIII w wieku XVII przynosi specjalny dokument, który określa, jak ma wyglądać procedura kanonizacyjna i beatyfikacyjna w Kościele. A jeszcze bardziej to doprecyzuje papież Benedykt XIV w wieku XVIII. I on mówi, jaka jest różnica między beatyfikacją a kanonizacją. Mówi, beatyfikacja to jest ogłoszenie kogoś, no, uznanie kogoś, że możemy na danym terytorium oddawać mu cześć, kult. To nie jest coś definitywnego. Natomiast definitywna jest kanonizacja. Kanonizacja, czyli ogłoszenie całemu Kościołowi w całym świecie, że ten człowiek, który zmarł, który cieszy się sławą świętości, który po opracowaniu jego życiorysu stwierdzono, że był postacią wyjątkową, w sposób bardzo wyjątkowy praktykował cnoty chrześcijańskie, jest świętym. Mhm. I to jest definitywna sprawa. Beatyfikacja nie jest sprawą definitywną. Tak chciał tego papież Benedykt XIV. I tak to potem także potwierdził w latach 80. papież Jan Paweł II, kiedy na nowo reformował te procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. I w 2007 roku papież Benedykt XVI, to jest ostatni dokument tak szeroki, opisujący, jak mają te procesy wyglądać. I teraz wracając do pytania księdza redaktora. No co to znaczy, że ktoś zostaje świętym? Czy to znaczy, że ten człowiek nigdy nie popełnił grzechu? Czy to znaczy, że ten człowiek nigdy w swoim życiu nie popełnił jakiegoś zła? Czy to znaczy, że ten człowiek może w jakimś momencie swojego życia nawrócił się i w ten sposób stał się przykładem tego, że można coś zmienić? No, gdybyśmy nasze myślenie o świętości, o takiej nieskazitelności, które pojawia się dzisiaj w przestrzeni publicznej, dopasowywali na przykład do życia choćby tego dobrego łotra. To jest pierwszy, tak się mówi, no święty, ogłoszony przez samego Jezusa. No to przecież on z ludzkiego punktu widzenia nie zasłużył na chwałę świętości. No bo czymś zasłużył?
Skazany prawomocnym wyrokiem za morderstwo.
Skazany za morderstwo. Ale Chrystus według kategorii bożych uznaje, że ten jego akt nawrócenia w ostatniej chwili jego życia wystarczy do tego, żeby go uznać za tego, który będzie z nim w raju, czyli za świętego, bo to jest świętość. Więc myślę, że dzisiaj przed nami stoi takie zadanie do odrobienia. No, co to znaczy, że człowiek jednocześnie może być przykładem życia chrześcijańskiego, jako ojciec, jako matka, jako teściowa, jako męczennik, ale w jego życiorysie są też takie wydarzenia, takie fakty, które nam się wydają no, trudne, które są może nie do końca rozstrzygnięte, no bo dzisiejszymi kategoriami, dzisiejszymi sposobami badania tego się nie da do końca rozstrzygnąć. No. My mamy do czynienia tylko określone dokumenty, określone świadectwa osób, a czasami w przypadku świętych to nawet nie będzie ludzi, którzy ich pamiętają. I myślę, że nasz problem polega na tym, że problem naszych czasów, że chcielibyśmy, żeby wiele rzeczy działo się natychmiast. Tak się stało bardzo szybko z beatyfikacją Jana Pawła II, bo przecież Jan Paweł II zmarł w kwietniu, 2 kwietnia, a już tak naprawdę w maju papież Benedykt XVI pozwala na to, żeby ten proces się rozpoczął. No to była droga wyjątkowa, którą ma Kościół. Papieże przez całe wieki, pomijając procesy nawet beatyfikacyjne i kanonizacyjne, ogłaszali ludzi świętymi na mocy swojego autorytetu, urzędu i temu nikt się nie sprzeciwia. Papież Franciszek niedawno, Piotr Faver, to był jeden z założycieli Towarzystwa Jezusowego, taką kanonizację, to się nazywa kanonizacja equipollente, czyli równoznaczna, przeprowadził. Nie było procesu, on uznał, że wystarczy świadectw, wystarczy sławy świętości tej osoby, żeby go uznać za świętą. Czy ten człowiek był przykładem we wszystkim? No nie był przykładem we wszystkim. No. I pewnie z tym musimy sobie dzisiaj poradzić. Co to znaczy, że z jednej strony ktoś, kto w swoim życiu nawrócił się, kto podjął drogę, nie wiem, pokuty, kto przez całe swoje życie w inny sposób niż tacy zwyczajni ludzie praktykował cnoty chrześcijańskie, co to znaczy, że on jest święty? Ale z drugiej strony, co to znaczy, że są w jego życiorysie także takie fakty, które nas zastanawiają i które z naszego punktu widzenia, dzisiejszego sposobu postrzegania świata są zastanawiające, a czasami nas może dziwią.
Rok 2005, santo subito i ten przyspieszony proces beatyfikacyjny, ale procedura zachowana. W czasie badania życia osoby, która ma zostać ogłoszona błogosławioną, potem kanonizowaną, jest funkcja tak zwanego adwokata diabła, czy bardziej prawidłowo promotora sprawiedliwości. Ktoś, kto ma szukać argumentów przeciw ogłoszenia kogoś błogosławionym. Taka funkcja istniała w czasie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Tak jak w czasie każdego procesu, który dzisiaj się odbywa i ten proces, on ma na celu odpowiedź na podstawowe pytania. Tu przyniosłem te pytania, które Benedykt XIV sformułował w XVIII wieku i one do dzisiaj są aktualne. Pytania dotyczące przesłuchań na przykład świadków. Czy świadek wie, jaka jest opinia? Czy jest ona żywa u jakiejś części ludzi, czy u większości obywateli? Czy zrodzona z przyczyn racjonalnych, czy może jest pustą gadaniną ludu? A więc chodzi zawsze o to, żeby zobaczyć, czy to, czego chcą ludzie, czy to, co do czego przekonani są ludzie, jakaś nawet część, powiedzmy, Kościoła, czy to ma potwierdzenie w faktach, czy to ma potwierdzenie w życiu tego kandydata na ołtarze i czy ta opinia, ona nie jest tylko chwilowa. Ten proces, który się odbywał, no był z autorytetu Kościoła, prowadziła go diecezja rzymska, był także trybunał w Krakowie, taki trybunał rogatoryjny, który przesłuchiwał świadków, osoby, badał dokumenty. Myślę, że mamy prawo jako katolicy zaufać i mamy obowiązek też zaufać Kościołowi, że to, co robi, no to się w tych sprawach nie myli. Nawet jeżeli nie przesłuchano wszystkich ludzi, którzy mieli kontakt z papieżem, nawet jeżeli nie podjęto starań takich, żeby może dokładnie przebadać wszystkie jego pisma, choć no one są dostępne i możemy je czytać i one zadziwiają ludzi, jego dokumenty, wydane przez niego listy, przemówienia i tak dalej, no to są rzeczy, które stanowią depozyt jego życia. No to myślę, że jako katolicy ufamy Kościołowi, nie? Że to, co zrobił, zrobił to dobrze i przeprowadził ten proces właściwie. Historycy, także historycy Kościoła, mają obowiązek badania przeszłości. I myślę, że to, o co powinniśmy prosić historyków, także historyków będących w Kościele, to żeby podejmowali rzetelną analizę źródeł, tego, co pozostało. I żeby te źródła badali według tych zasad, które znają wszyscy, którzy ukończyli historię, choćby potrzeba odróżniania źródeł od faktów. Badania tego, co jest źródłem historycznym, jakimś dokumentem wypracowanym przez kogoś, listem,
dokumentem, notatką służbową,
notatką czy innymi sprawami, a jakie są fakty. Bo przecież nie zawsze źródła mają potwierdzenie w faktach. I myślę, że jako katolicy powinniśmy apelować, ale wszyscy ludzie, także wszyscy Polacy, apelować do historyków, żeby podjęli rzetelną analizę dokumentów historycznych, która nie jest tak bardzo związana z procesem beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym. Owszem, jest powiązana, ale myślę, że jedno drugiemu nie przeczy. No. Badanie tych źródeł historycznych. Gdyby wziąć na warsztat życiorys świętego Augustyna, którego się wiele razy przywołuje, to badając jego źródła, no przecież on był heretykiem. To, co pisał na temat ciała ludzkiego, to, co mówił na temat to, że był złączony z manichejczykami, a więc potępiał wartość ciała ludzkiego, no to ta część jego życiorysu go dyskredytuje do świętości. Natomiast jest taka część jego życiorysu, gdzie on swoimi pismami, swoimi decyzjami, swoim postępowaniem zaprzeczył tej przeszłości. Jeżeli patrzymy na to, co robił Jan Paweł II, no to był to pierwszy papież w historii tak naprawdę, który podjął problem nadużyć seksualnych w Kościele. Może robił to w sposób nieporadny.
Jako pierwszy, podkreślamy. Nie miał jeszcze przetartych szlaków.
Może robił to w taki sposób, że ci jego współpracownicy nie do końca na wszystko mu pozwalali, albo nie do końca przedstawili mu wszystko tak, jak trzeba. Ale był to pierwszy papież, który w historii tę sprawę podjął. Dlaczego ją podjął? Dlatego, że my ją podjęliśmy w opinii publicznej. Dlatego, że ta sprawa zaczęła być dyskutowana. Dlatego, że świadomość dzisiaj jest inna. Tak? Natomiast problem polega na czym? Czy tych nadużyć seksualnych nie było w historii Kościoła wcześniej? W historii ludzkości nie było wcześniej? Były. Ale było zupełnie inne podejście różnych osób do tego faktu. Czy to, że nasze podejście dzisiaj jest takie, jest słuszne? Tak, no bo dzisiaj inaczej rozumiemy pewne rzeczy.
Co się zmieniło przez ostatnie 17 lat, że w 2005 roku, kiedy ważyły się, że tak powiem, losy beatyfikacji Jana Pawła II, nie podniesiono tych faktów, które już chyba wtedy były znane, już archiwa IPN-u były otwarte, już można było szukać tych dokumentów, na które powołuje się chociażby autor reportażu pewnej telewizji, który został wyemitowany kilka dni temu. Nie wtedy, a teraz coś się zmieniło?
A może wtedy te fakty podnoszono w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, ale uznano, że to, co robił papież, to, co robił kardynał Karol Wojtyła, było słuszne na tamten moment jego działania. Może to było, my tego nie wiemy, bo pewne dokumenty w procesie są okryte tajemnicą. Co więcej, może tu zadziwimy naszych słuchaczy, ale zgodnie z dokumentami Kościoła i z tym ostatnim dokumentem Sanctorum Mater Benedykta XVI, w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym jest zakaz przesłuchiwania spowiednika danej osoby. Nie można składać zeznań, będąc spowiednikiem czy kierownikiem duchowym kandydata na ołtarze. Dlaczego? Dlatego, że Kościół nie współpracuje ze złem, nie chce czegoś ukryć, ale Kościół stawia bardzo wysoko tajemnicę spowiedzi i chce, żeby to, co było sekretem duszy tego człowieka, to, co było w jego sumieniu, żeby pozostało tajemnicą nawet po jego śmierci. Może słuchacze tego też nie wiedzą, ale nigdy spowiednik nie może mówić o grzechach penitenta nawet po jego śmierci. Nie może, śmierć penitenta nie zwalnia z tajemnicy spowiedzi, więc tajemnica spowiedzi jest tak ważną rzeczą. Kościół nie współpracuje w tym względzie ze złem, ale myślę, że i w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym i dzisiaj w badaniu przeszłości musimy wziąć pod uwagę tamte okoliczności i to, co wtedy się działo, to jak myśleli ludzie wtedy, jakie było postępowanie wtedy. Czy to było związane z ukrywaniem? No niech historycy odpowiedzą na te pytania. Czy to przekreśla inne dzieła Jana Pawła II? Myślę, że nie. I wtedy ludzie podnosili zasługi papieża Jana Pawła II. Mówiono też wtedy, ja pamiętam, może ksiądz redaktor pamięta, po co do końca trwał na swoim, na stolicy świętego.
Czemu nie zrezygnował?
Czemu nie zrezygnował, kiedy stawał się niedołężny? Może mówiono o tym, że to jest stary człowiek, który nie ma kontroli nad Kościołem. No. Czy papież w sensie ludzkim, każdy papież w całej historii Kościoła, ma kontrolę nad każdym proboszczem, wikariuszem, nad każdym biskupem w świecie, to nie taka jest funkcja papieża. Funkcja papieża jest nieco inna, to jest funkcja jednocząca Kościół. Natomiast Kościół ma swoje prawo, to prawo przez wieki się zmieniało, to prawo w ostatnim czasie się bardzo zmieniło, także dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka. I prawo Kościoła, jeżeli chodzi o przestępstwa, reguluje pewne rzeczy. Natomiast to, co Kościół ma od wieków, to jest także sakrament pokuty i trochę inna droga nawracania, droga podnoszenia się z grzechu, dlatego że nie każdy grzech jest przestępstwem. Każde przestępstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest przestępstwem. Jeżeli człowiek w swoim sumieniu się nawraca, jeżeli święty podejmuje drogę nawrócenia, no to ma prawo do tego, żeby w sakramencie pokuty się podnosić, zmieniać swoje życie i nie musi tego ogłaszać urbi et orbi, no, całemu miastu i światu. Mhm. On to podejmuje i to czyni. Zewnętrzne znaki tego są ważne. I te zewnętrzne znaki nawracania się, byśmy powiedzieli, Jana Pawła II, myślę, one są oczywiste.
Czy te rozterki i te pytania, które dzisiaj drążą serca wielu ludzi i wierzących, są one dopuszczalne, będąc członkiem Kościoła katolickiego, który wierzył w świętość Jana Pawła II, można dzisiaj się zastanawiać, czy on mógł kiedyś popełnić błąd jako papież, jako biskup?
To, tak samo jak się zastanawiamy nad życiem świętego Augustyna, świętego Dobrego Łotra, syna marnotrawnego, tak samo jak się zastanawiamy nad życiem tysięcy innych świętych z historii Kościoła, którzy popełnili nawet w swoim życiu wielkie zbrodnie. Byli zabójcami, byli ludźmi, którzy kradli, fałszowali pieniądze, nie wiem, no wiele różnych rzeczy robili złych. Mamy prawo się nad tym zastanawiać. Natomiast katolik, człowiek ochrzczony w Kościele rzymskokatolickim, ma obowiązek uznać akt kanonizacji za definitywny, tak? Co nie znaczy, że nie możemy z życiorysu świętych, które czytamy i chętnie przecież czytamy życiorysy świętych. Dlaczego? Dlatego, że odnajdujemy tam siebie. Widzimy ludzi, którzy byli nie z żelaza, którzy byli niezniszczalni, ale widzimy ludzi, którzy czasami upadali bardzo nisko w swoim życiu, ale się podnosili. I dlatego ci święci są dla nas przykładem, bo my tam odnajdujemy siebie. Więc mamy prawo się nad tym zastanawiać, ale myślę, że jako katolicy w Polsce mamy obowiązek moralny wobec pontyfikatu Jana Pawła II, żeby znaleźć jakiś, wypracować jakiś sposób mówienia o tym papieżu, pisania o nim, taki, który z jednej strony będzie respektował to, co mówi Kościół, ale z drugiej strony pozwoli zmierzyć się z trudnymi faktami przeszłości. To jako katolicy, myślę, my tu w Polsce mamy obowiązek, bo dzisiaj już media w różnych krajach piszą o tym, że coś tam ukryto w procesie beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym papieża. No więc jaka jest nasza odpowiedź? Mhm. Czy nasza odpowiedź jest tylko taka, że święty Janie Pawle II módl się za nami? To jest odpowiedź duchowa, ale myślę, że ta odpowiedź powinna być głębsza. Powinna być to odpowiedź, ogromna praca historyków Kościoła zmierzenia się z tą przyszłością i opisania może jej na nowo, zobaczenia, co wymaga przejrzenia, zweryfikowania i co wymaga takiego krytycznego spojrzenia na źródła i na fakty z przeszłości.
Na koniec zapytam, co by ksiądz poradził naszym słuchaczom, którzy mają te rozterki, także w czasie spotkań wzajemnych, kiedy są omawiane te sprawy. Co mają powiedzieć ci, którzy wierzą w świętość Jana Pawła II, jednocześnie znając te medialne fakty, które w tej chwili są poruszane w dyskusjach?
29 sierpnia 2006 roku, czyli półtora roku po wyborze, Benedykt XVI swój testament napisał duchowy, który został opublikowany niedawno po jego śmierci. I papież w tym testamencie napisał takie słowa. Trwajcie mocno w wierze. Nie dajcie się zmylić. Często wydaje się, że nauka, z jednej strony nauki przyrodnicze, z drugiej badania historyczne, ma do zaoferowania niepodważalne spostrzeżenia, które są sprzeczne z wiarą katolicką. Byłem z daleka świadkiem zmian w naukach przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą. Okazywały się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi, tylko pozornie należącymi do nauki. Tak jak wiara, oczywiście w dialogu z naukami przyrodniczymi, uczyła się lepiej rozumieć granice swoich twierdzeń. Papież Benedykt XVI prosi nas o to, żebyśmy przypatrywali się nauce, żebyśmy zobaczyli, jakie są osiągnięcia nauki i historii, badań historycznych, ale żebyśmy z drugiej strony nie zapominali, że te osiągnięcia, one są często weryfikowane, bo pojawiają się nowe źródła, pojawiają się nowi świadkowie, nowe zeznania, nowe osoby. Mówi, to, co jest ważne, to to, że nigdy nie będzie sprzeczności nauki z wiarą, jeżeli nauka będzie w sposób rzetelny prowadzona. nie będzie tej sprzeczności, bo ta sprzeczność czasami jest pozorna. Dlaczego? Dlatego, że ciągle są nowe odkrycia naukowe. I papież tutaj mówi właśnie o tych badaniach historycznych i pokazuje, że potrzeba tych badań, on temu nie przeczy. Badajmy archiwa, badajmy źródła, otwierajmy może te archiwa, które są potrzebne do otwarcia. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się skonfrontowania z przeszłością, ale róbmy to w sposób rzetelny, ale z drugiej strony nie rezygnujmy z tego, co ma nam do zaoferowania wiara. Wiara, która wyraża się w postanowieniach kolejnych papieży, soborów, wiara, która się wyraża także w sensus fidei fidelium, czyli w zmyśle wiary ludu Bożego. Czy miliony ludzi, którzy widzieli w papieżu świętego, którzy widzieli w nim człowieka, który ma coś do powiedzenia światu, się myliło? Czy te osoby, które widziały tego człowieka i czuły coś w sobie, no takiego, że to jest człowiek prawdziwy, autentyczny, który nie gra, który nie jest dwulicowy, który nie prowadzi podwójnego życia, bo z jednej strony coś ukrywa, a z drugiej strony jest dla kamer uśmiechnięty. Czy ci ludzie się mylili? No, Kościół mówi, Sobór Watykański II to mówi, że jest coś takiego jak zmysł wiary ludzi. I ten zmysł wiary jest niepodważalny, no bo ludzie nie mogą się w Kościele w takiej liczbie mylić. Więc myślę, że to, co możemy mówić, to tego, że z jednej strony nie boimy się przeszłości, chcemy się z nią zmierzyć i wezwania do tego były w przeszłości wiele razy podnoszone, także przez ludzi życzliwych Kościołowi, żeby badać historię, zwłaszcza tego, co się działo po II wojnie światowej w Polsce, okresu komunistycznego i potem przemian roku 89, co się działo z tymi dokumentami wypracowanymi przez Służbę Bezpieczeństwa. Jak je dzisiaj oceniać? Więc my się tego nie powinniśmy bać. Powinniśmy się z tym skonfrontować i ten fakt Jana Pawła II to jasno pokazuje. Ale z drugiej strony my mamy też inną drogę badania świętości, drogę Kościoła i ta droga, ona uznajemy jest słuszna, jest nieomylna i Kościół od wieków taką drogą idzie. Nawet wobec postaci, które w swoim życiu miały bardzo trudne rozdziały.
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Te słowa święty Jan Paweł II wskazał jako dla niego najważniejsze w Piśmie Świętym. Za światło rzucone w tym trudnym czasie dyskusji o postaci papieża Jana Pawła II, za pomoc w poszukiwaniu prawdy. Dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Wojciech Kućko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dobrego Wielkiego Postu.
Dobrego dnia, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.